jest użyte chyba tylko raz tutaj i potem raz w Starym Testamencie, które mówi, że Jezus został porwany, przymuszony. To słowo oznacza poprowadzenie pod przymusem. I był na pustyni i zaraz powiódł go duch na pustynię. To słowo jest mocniejsze niż w języku polskim. Duch powiódł. To jest o takim prowadzeniu, przeciwko któremu nie ma mocy, aby się wyrywać. Użyte w innym miejscu to słowo było o wiedzeniu na stracenie, czyli pod taką mocą, że się człowiek nie wyrwie. Ale istota tego wersetu polega na tym, że przez następny okres Jezus był kuszony. Jezus był doświadczany i jest to taki okres w życiu, często on następuje po chrzcie, a czasami następuje nawet w mniej spodziewanych okolicznościach, kiedy musimy się zmierzyć. Zmierzyć z czymś, co nas kusi. Coś, co powoduje, że jesteśmy sprawdzani, czy jesteśmy właściwie przygotowani. Bo w przypadku Jezusa te elementy jeden i drugi grały rolę. Nie jest tak, że zostawieni jesteśmy tutaj na takie beztroskie bytowanie przed obliczem Bożym. Takie beztroskie, jak nieraz jest dzieciństwo. Może niektórych, może nie wszyscy mieli beztroskie dzieciństwo, ale może pamiętacie taki jakiś piękny, słoneczny dzień, kiedy nie trzeba było pójść do jakichś prac, do których zatrudniali nas rodzice i można było po prostu pobiegać, pocieszyć się. I tak byśmy chcieli, jako nowonarodzeni, żebyśmy mieli takie chrześcijańskie życie. Beztroskie, żyć przed Bogiem w pełni Ducha Świętego, bez żadnych pokus. Niestety przeciwnik dusz naszych, diabeł, który jest jeszcze we władzy tutaj na ziemi, jeśli Pana naszego Jezusa Chrystusa miał prawo poddać doświadczeniu, również i nas poddaje doświadczeniu. I to doświadczenie dotyczy zasadniczo tego, w co wierzysz. Bo Jezus był kuszony i to było doświadczenie związane z tym, co On wierzy, jakie są Jego przekonania, jak głęboko, nawet w sytuacji, kiedy materialne, zwyczajne potrzeby nie były zaspokojone, bo pościł przez ekstremalnie długi czas, czy w tej sytuacji również też opowie się za Bogiem. Doświadczenie przychodzi. I list do Rzymian, o którym dzisiaj nieco powiem, jest listem, który jest pisany do ludzi, których apostoł nie spotkał w swoim życiu, ale o nich słyszał i pisze do nich list, który nie jest takim łatwym pogłaskaniem po głowie, ale jest listem, w którym przedstawia swoje nauczanie. Na ostatniej grupie domowej w Bodźkach żeśmy czytali sobie i liczyli osoby z 16 rozdziału tegoż listu. Wydaje się, że to było proste przesłanie, jako że naliczyliśmy tam 11 kobiet i chyba 18 mężczyzn i niezmiernie wielka reprezentacja kobiet i bardzo ciekawe rzeczy robili. Robiły też nasze siostry w tamtym czasie, tak jak Feba, która była diakonisą pewnego zboru, na tyle, że mogła podróżować. Prawdopodobnie ona była nawet oddawczynią listu, bo ten zbór, w którym ona była diakonisą, jest niedaleko Koryntu, z którego prawdopodobnie list był pisany. Ale też tutaj są wymienieni ludzie, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Są wymienieni ludzie różnych stanów, różnych rzeczy. I list do Rzymian, który jest tak naprawdę traktatem teologicznym. Nie boję się użyć tego słowa. Chociaż pewna osoba powiedziała, a pastor głosi teologię, a ja mam Słowo Boże. Ja nie umiem przynosić szybkich ripost. Po dwóch dniach wymyśliłem odpowiedź, ale ona dawno już odeszła, ta osoba. Teologia to jest coś, co się wypowiadamy na temat Boga. Zarówno sprzedawca na straganie, jak i wykładowca akademicki może wykładać pewną teologię. Również agnostyk, który mówi nie ma Boga, uprawia pewną teologię, bo to jest słowa o Bogu. Możemy nie używać tego terminu, nie ma potrzeby, ale musimy zrozumieć, że każda wypowiedź na temat Boga może być nazwana teologią. Tak samo to jest słowo techniczne, które po prostu skrótowo oddaje treść. I do Rzymian apostoł napisał złożony traktat, w którym przedstawia Ewangelię tak, aby wiedzieli, czego on naucza i aby wiedzieli, w co wierzyć. Pisze do nich, że chciałby im udzielić takiego daru, który też w nim jest, i udziela przede wszystkim przez nauczanie, a później też przez 2 lata nauczał z bardzo szczególnej pozycji, bo z pozycji więźnia przykutego łańcuchem do żołnierza. Dlaczego to było takie potrzebne? Dlatego, że w liście do Rzymian, jak zajrzymy na ostatnie w naszych Bibliach strony, 15 i 16 rozdział, znajdziemy tam nawet, powiedziałbym, aż 4 zakończenia, bo końcówka 15 rozdziału kończy się słowem amen. Potem po 16 wersecie, 16 wersetu rozdziału jest pozdrówcie, pozdrowienia od zborów. Zazwyczaj tak się listy kończą. Potem jest sekcja od 17 do 24, gdzie znowu jest klasyczne zakończenie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. I potem jest sekcja ostatnia, gdzie jest taki hymn pochwalny i już jest ostateczny amen. Apostoł jakoś nie mógł się z tym zborem rozstać. Ciągle jeszcze coś się przypominało. To takie dopiski do dopisku, do dopisków, podskryptum. I w tym trzecim fragmencie, od 17 do 24 wersetu, apostoła myśl zwraca się do następującego zagadnienia. A proszę was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy wniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana podstąpami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Taki fragment umieszczony został w liście, który skierowany jest do zboru, którego apostoł nie znał. Do zboru, który słusznie był uważany w zachodniej części cesarstwa za ostoję chrześcijaństwa. Owszem, w tym zborze w późniejszym czasie powstało zwiedzenie i powstał, rozwinął się Kościół, który siebie uważa za rzymski, a tak naprawdę to od Boga odszedł. I tutaj do nich, jeszcze w tym czasie, kiedy trzymali się prawowiernie wiary, zwraca się apostoł, aby tej wiary się trzymali, a więcej, aby strzegli się niektórych ludzi. Aby strzegli się rzeczy, które się wydarzają. I tutaj nazywa te rzeczy, które się zdarzają, 2 terminami. Spory i zgorszenia. Pierwszy termin można też oddać jako rozdzielenie w opinii. Żeby rozdzielić i pójść zupełnie innymi drogami. Sedno tego określenia zawiera taki przyrostek dia, że coś rozdziela się, idzie w 2 oddzielnych kierunkach. Drugie słowo, zgorszenie, brzmi skandalon. Polskie słowo skandal. Że coś po prostu jest gorszące przez swoje jakieś dziwactwo. I mówi, że takie rzeczy mogą się zdarzać w Kościele, bo mówi do braci. Nie mówi, że zgorszenia gorszy nas i słusznie być może, że ktoś, kto nie przestrzega podstawowych biblijnych rzeczy, a zostaje prezydentem miasta i używa rzeczy, które dzieciom mówimy nie wolno używać i się tym chwali. Ale to jest na zewnątrz. I generalnie to, co jest w świecie złego, nie powinno nas dziwić ani specjalnie gorszyć. Gorszyć w sensie zatrzymywać w drodze, bo też to słowo to oznacza. bo świat położony jest w złem. I diabeł, który ma władzę nad światem i ludźmi, którzy do niego należą, w przeróżny sposób, tak jak kot myszą, się ludźmi bawi. Niektórych postawi, niektórych obali, niektórych wyniesie, a potem ich zniesławi. I ci, którzy należą do tego systemu rzeczy, na to są podani. Ale jest to pisane do Kościoła, żeby się strzec tych, którzy rozdzielają, żeby się strzec tych, którzy skandaliczne rzeczy głoszą wbrew nauce, którą przyjęliście. I tutaj apostoł nie mówi w pierwszym rzecie, w sensie o tej nauce, którą i on głosi, ale pisze do Kościoła rzymskiego o nauce, którą on głosi, aby przekonali się, że ta, którą głosili im inni, bo Kościół rzymski wcale nie został założony przez Piotra i Pawła, został założony przez nieznanych nam z imienia chrześcijan, którzy tam byli wcześniej, nim ktokolwiek z apostołów dotarł. I wcale nie musi być tak, że Piotr tam na pewno był albo nie był. To nie rozstrzyga, dlatego że ten Kościół istniał jeszcze przed możliwością dotarcia tam przez Pawła. Równie dobrze możemy się upierać przy różnych opiniach co do Piotra, bo niczego nie zmienia nawet, gdyby on do Rzymu i dotarł. To tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że ktoś nie może pojechać do Warszawy. To była stolica. Mógł tam dotrzeć, ale Kościół nie został założony przez niego. Kościół istniał znacznie wcześniej. To tam dotarli chrześcijanie, o których nawet pisze w 7 wersecie 16 rozdziału Andronik i Junia, którzy byli rodakami, czyli pochodzili z Żydów i więcej byli współwięźniami, czyli byli prześladowanymi chrześcijanami. Więcej, oni mieli zaszczytne imię między apostołami. To jest takie może mało wyraźne określenie, ale to znaczy, że Andronik i Junia, kimkolwiek byli, czy małżeństwem, czy tylko dwojgiem, mężczyzna i kobieta, byli po prostu w misji apostolskiej i ostatnie zdanie o nich, którzy już przede mną byli chrześcijanami. I oni są w Rzymie. Jeżeli o kimś można mówić, że przynieśli Ewangelię do Rzymu, to z pewnością o Androniku i Junii, a nie o Piotrze, który miałby niby założyć Kościół rzymski czy apostoł Paweł. Ten Kościół już istniał. I do Kościoła, który już istniał i miał nauczanie, pisze apostoł Paweł, przedstawiając to nauczanie, które we wszystkich innych miejscach głosi, aby wiedzieli, że jest takie samo. Aby też unikali tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia. I tutaj dalej pisze, abyście się strzegli. Strzec się to coś takiego, że na przykład zamykasz furtkę swego podwórka, żeby przypadkiem nie wszedł ktoś i nie wyniósł ci rzeczy. Strzeżesz się. To jest zabezpieczasz się. Oryginał nawet używa takiego specyficznego sformułowania, które w przekładzie internarnym zostało oddawane, abyście się odchylali. Jeśli oni idą tak, to wyście odsuńcie się, odchylcie, strzeżcie się, żeby się nie zetknąć, żeby się nie zarazić. Dlaczego? 18 werset. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi przez piękne i pochlebne słowa zwodzą prostaczków. Ja przyjrzałem się temu wersetowi nieco głębiej. Zajrzałem też do znaczenia słów i tutaj kilka rzeczy Wam na ten temat powiem. Bo z jednej strony gdzieś jest taka opinia, że prostaczkowie, ludzie, którzy nic nie rozumieją, to są najlepiej przez Boga traktowani ludzie. I że o takich tutaj chodzi. Właściwie nie. To słowo, które jest użyte przez naszych tłumaczy jako prostaczkowie, oznacza nieznających zła. Ludzi, którzy mają prawo, tak jak dzieci nieznające zła i mówimy, że jest rzeczą okropną, że ktoś małym dzieciom od razu pewne rzeczy związane z seksualnością przedstawia. W ten sposób narusza ich dobrostan, ich niewinność. I to są ludzie tutaj wymienieni, tacy, których właśnie Kościół powinien chronić, bo nie wszyscy muszą wszystkie doktryny jakoś do końca znać, ale masz prawo być chroniony tym, że ktoś, kto lepiej przez Boga obdarzony, nie pozwala, by takie doktryny jakieś były głoszone. To są ludzie, którzy stają się celem pewnych, chytrych i dobrze zorganizowanych ludzi, którzy służą samym sobie, a nie Chrystusowi. I oni używają, i tutaj apostoł określa to, podwójnego rodzaju mowy. Jest to piękne i pochlebne słowa. Piękne oznacza też takie łagodne mówienie rzeczy nieprawych. Czasami spotykacie to teraz, zaglądając do internetu. Wasz kaznodzieja wygląda nie zawsze najlepiej. Czasami, a może zbyt często, potknie się w wypowiedzi. Jest zapracowany, bo robiło się to czy tamto i nie do końca powie, potem myśli, a mogłem powiedzieć i to i tamto. A tam jakiś wymuskany gość przed kamerą internetową, jeśli coś się pomyli, to cofnie, przegra, złoży i w chytry sposób swoje przesłanie tak ułoży, że może być i tak, że właśnie jesteś człowiekiem nieznającym zła. Prostaczkiem, jak tutaj Biblia w pozytywny sposób o nich mówi, tym chronionym, który miał być zabezpieczany przez bór, i daje się zwieść przez piękne słowa, przez łagodne mówienie nieprawdy, przez słowa, które podnoszą i pochlebiają, bo wiemy, że i bywa tak, że do ludzi zwiedzenie przychodzi w bardzo osobisty sposób. Zwiedzenie jest kreowane na twój obraz. Tak jak w tej chwili w internecie reklama. Nawet nie wiecie, że systemy, tak jak w Gmailu na przykład, czytają wszystkie moje maile. I odpowiednio do treści tych maili przysyłają reklamę. Ja chciałem kupić konto pocztowe na pewnym serwerze należącym do naszego kościoła. Okazało się to niemożliwe, bo na tym serwerze moje maile byłyby nieczytane. A tak system czyta. I dostosowuje, tak właśnie diabeł robi, dostosowuje pokuszenie do tego, co nas może pociągnąć. Jest skrojone na miarę. Na miarę twoich nieprzystosowań, na miarę twoich rzeczy, które ciebie kuszą. Biblia mówi, w miarę pożądliwości jesteś kuszony. I to ciebie wyciąga. Jeżeli z biegiem czasu nie wykorzystałeś tego czasu, by zrozumieć przesłanie Bożego Słowa, to mogę ci z całą pewnością powiedzieć, że przyjdzie pokuszenie w tej dziedzinie, w której jesteś niedouczony. W tej dziedzinie, w której nie posiadłeś tego, co mógłbyś posiąść. W tej dziedzinie, w której ciebie coś kręci i bywa tak, że te łagodne słowa, pochlebne słowa mówią nam, że możesz znaleźć coś lepszego, lepszą wiedzę. W starożytnym chrześcijaństwie, w kościele korynckim już to jest widoczne, przychodzili ludzie ze specyficzną mądrością. Jeśli posiądziesz tą wiedzę, staniesz się bardziej duchowym i dla ciebie będzie lepsze przeznaczenie. Pewien działający w XX wieku amerykański prorok mówił, że jego przesłanie jest nasieniem oryginalnym, to na wszystkich napisach, na jego książeczkach było dane, a w domyśle było tak, że jego przesłanie ma z całego kościoła wydzielić oblubienicę. I tych, którzy będą i przyjmą, zaakceptują to przesłanie, zaczną go używać, a jak później podzielili transkrypcję z jego wypowiedzi na wersety i cytowali jak Pismo Święte, to ci będą w oblubienicy, bo dzięki temu przesłaniu uzyskają specyficzną wiarę potrzebną do zachwycenia. Że tak nauczał, że wiara, którą każdy może posiadać na co dzień, jest za mała, aby być zachwycony, aby być porwany w powietrze. Jak gdyby to nie zależało od tego momentu, w którym Chrystus przyjdzie i tych, którzy wtedy, w tym momencie, w którym Chrystus przyjdzie, zabierze do siebie mocą, którą wszystko sobie podporządkować może. Więc niektórzy pragnęli czegoś, jakiejś specyficznej wiedzy i taki człowiek ich uwiódł i powiedział im, że jeśli to, co ja głoszę, przyjmiecie, taką wiedzę posiądziecie, będziecie lepszymi. Tam było wiele obrazów na ten temat. Niektórzy mamią kolorowym życiem. Kiedy się mówiło po usunięcia przez naszych braci w XVII wieku wszelkich obrazów i rzeźb z miejsc spotkań, pusto jak w kalwińskim zborze. Gołe ściany, nie ma żadnych świętych obrazków, na których można się skupić. Niektórzy mówią, u was jest tak surowo. Dodajmy coś jeszcze, jakieś kolorowe święta, jakieś reguły, jakieś rzeczy, o których ci prostaczkowie nie wiedzą, a my posiadamy wyższą wiedzę. Czasami jest tak, że są rzeczy, które chwytają za serce. Bazują na naszych uczuciach, na tym, na współczuciu, na jakimś odniesieniu. Czasami niektórzy mogą być wabieni wyłącznością, że tylko ty to wiesz. Lub przyłączeniem się do elity, nazywanej czasami duchowym Izraelem, czasami tylko duchowymi w przeciwieństwie od duszewnych. Dużo na ten temat można było mówić, ja dzisiaj robię tylko wstęp. List do Rzymian jest traktatem teologicznym, ale on nie jest pisany dla jakiejś elity. Apostoł zakłada zrozumienie swego listu przez zwykłych ludzi, których właśnie wymienia w końcówce tego listu. Ja umyślnie na grupie domowej z tymi, którzy byli, czytaliśmy i sprawdzaliśmy, kto tam był. A tam, proszę braterstwa, są dygnitarze i niewolnicy. Bo są ludzie z domu Heroda, są ludzie z domu Narcyza, ale ludzie z domu Narcyza oznacza niewolników, którzy byli własnością Narcyza, a Narcyz był to w historii znany człowiek, który był związany z Neronem, Tyberiuszem. Ale są ludzie, są kobiety i mężczyźni, 18, 11 wymienionych. Czasami liczy się 19, zależy jak pewne imię się przyjmuje. Są kobiety i mężczyźni wszystkich stanów. Są Żydzi, bo tutaj jest powiedziane, że rodacy moi, a są i poganie, sądząc po imionach i połączeniach. Są poganie z różnych stron świata, bo część nosi rzymskie imiona, a większa część nosi greckie imiona. To są zwykli ludzie. Taki przekrój, taka powiedzmy zbiór ludzi, tak jak i nasz zbór, który składa się z osób i wykształconych, i osób mniej wykształconych. Do tych wszystkich pisze list do Rzymian. List, który jest podsumowaniem nauczania apostoła Pawła. List bardzo ważny, bo mądrość naszych braci w wierze z pierwszego, najstarszego kościoła umieściła w ten list zaraz po części opowiadającej o Jezusie i dokonaniach pierwszych apostołów. List do Rzymian jest umieszczony na pierwszym miejscu, otwierającym miejscu, nauczającą część Nowego Testamentu. A więc każdy, kto chce dowiedzieć się, czego Kościół naucza, musi zacząć od listu do Rzymian. Pozostałe listy też są ważne i cenne, ale nauczanie w takim szerokim zakresie jest bardzo mocno i najszeroko przedstawione w liście do Rzymian. Nie można mieć zdrowej chrześcijańskiej postawy bez zrozumienia listu do Rzymian. Dlatego list do Rzymian jest dla każdego z nas i zachęcam, byśmy poświęcili czas, aby go dobrze rozumieć, abyśmy wiedzieli, czym naprawdę Chrystus nam obdarował, czym jest Ewangelia, byśmy nie padli ofiarą zwiedzenia i podziału. Kościół rzymski był tym zagrożony, a więc i my jesteśmy tym zagrożony. List do Rzymian pokazuje dokładnie, o co w wierze w Jezusa Chrystusa zasadniczo chodzi. List do Rzymian pokazuje też, co w wierze w Jezusa Chrystusa jest zasadniczo nowe. Kiedy w nieco późniejszym czasie apostoł osobiście pojawił się w Rzymie i pojawił się troszeczkę inaczej niż to sobie wyobrażał, bo wyobrażał sobie, że będzie sobie wędrował do Hiszpanii i do niej zajdzie, zbierze ofiarę na ubogi świętych w Jerozolimie i pójdzie z powrotem. Okazało się, że do Rzymian przyszedł w kajdanach. I wówczas w 28 rozdziale Paweł, znalazłszy się w Rzymie po upływie 3 dni, to ledwie, żeby odpocząć, policzący sobie kilka tysięcy kilometrów wędrówce z rozbiciem statku i tak dalej, zwołał starszych żydowskich przywódców i przedstawił swoją sprawę. I okazało się, że nie mogąc dojść do zgody, zaczęli się rozchodzić. 25 werset. A Paweł powiedział: dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc: idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swoje przymrużyli, żeby oczyma nie widzieli, uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. I takie było pożegnanie apostoła Pawła ze wspólnotą żydowską w Rzymie i przywitanie zarazem i pożegnanie, bo też list do Rzymian najdokładniej nam mówi o tym, co zasadniczo nowe jest w chrześcijaństwie, w nauczaniu Jezusa. Mówi o tym, dlaczego droga za Jezusem jest różna za drogą, którą szli zwolennicy rabinów uznających się za naśladowców Mojżesza. Chociaż to Mojżesz mówił o Chrystusie i pragnął zobaczyć te dni. List do Rzymian bardzo wyraźnie mówi o takich dwóch ważnych aspektach nauczania, które są zupełnie różne. Bo list do Rzymian też mówi o wcieleniu i mówi o odkupieniu. To są idee, które zaledwie były zarysowane wcześniej i które nie mogły się pomieścić i nie zmieściły się w ramach, w miarę rozwoju późniejszego judaizmu rabinicznego, który kształtował się jako wtórny ruch po tym, jak Chrystus Pan założył swój Kościół. I list do Rzymian jest też dla wielu przedstawicieli tej synkretycznej religii kamieniem potknięcia. I co niektórzy robią? Mam przed sobą książkę, nazywa się The Messianic Writing. Myślałem, że to jest po prostu rzecz dotycząca nauczania judaizmu mesjanicznego i dlatego to kupiłem gdzieś tam, nie pamiętam, czy w Anglii, czy w Ameryce. A okazało się, że to jest inna wersja tego, co my nazywamy Nowym Testamentem, w której zostały zmienione kolejności ksiąg. Nasi bracia w wierze, ojcowie wiary naszej, pierwsi chrześcijanie, umieścili list do Rzymian po dziejach apostolskich, bo to miało znaczenie, bo w tym jest początek i głębia nauczania. Ale człowiek, który zresztą znany jest w Polsce z kilku książek, chociażby takich jak Kopernik i Żydzi, książka, która lansowana jest przez to, że autor twierdzi, że w Piśmie Świętym nic nie ma o Kościele. Mówi, powtarzaj sobie 1000 razy, w Piśmie Świętym nie ma nic o Kościele. Ten człowiek dokonał czegoś, co uważa za lepsze tłumaczenie i nie używa określenia Nowego Testamentu i po księgach takich, które nazywa raportem Mateusza, raportem Marka, raportem Łukasza, raportem Johanana, Maaseich HaShlichim, czyli dzieje, umieszcza Jacob's Letter, list Jakuba. Potem Shimon Kefa, First Letter. Szymona Kefasa, pierwszy list. Zmienia kolejność. Przekształca wszystko, dodaje przeróżne różne rzeczy. Dlaczego? Dlaczego to robi? Bo list do Rzymian nie pasuje. Bo list do Rzymian mówi o objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo list do Rzymian mówi o tej rzeczy, która jest dla nas chyba tak oczywista, że może nawet tego nie układamy sobie w głowie. Bo list do Rzymian mówi o uniwersalnym zbawieniu. O zbawieniu do pogan. O zbawieniu do człowieka takiego jak ja, który jest Polakiem i mieszka bardzo daleko od Ziemi Świętej. O zbawieniu do kogoś, kto z was może ktoś się czuje Ukraińcem, Rosjaninem, Niemcem czy kimkolwiek. O zbawieniu, które jest dla wszystkich. O zbawieniu, które jest z wiary. O zbawieniu, które nie ma i nie związane jest z etnicznym pochodzeniem, a jest związane z wiarą w Chrystusa. I mówi do Rzymian na koniec tego listu, nie dajcie się zwieść, bo przyjdą tacy. I w tym liście znajdziemy i krytykę grzechów pogan, i krytykę, i pokazanie winy Żydów. Potem też mówi, że i Kościół sam w sobie nic nie może, jeśli człowiek nie przyjdzie do Boga. Jeśli 21 werset 3 rozdziału, ale teraz niezależnie od zakonu została objawiona sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Zakon i prorocy są ważni, ale są cieniem do osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cień jest przywiązany do osoby, ale to osobę my mamy poznać, a nie cień. Cień pokazywał zarys tej osoby, która miała przyjść. Zbawienie jest uniwersalne. Ono najpierw idzie do Żydów, potem do Greków i potem do tych wszystkich, o których nawet Grecy nie chcieli mówić, bo dla nich my byliśmy barbarzyńcami. Byliśmy tymi, o których mówić nawet nie warto było. Jacyś brudni, gdzieś tam Sarmaci, nasi przodkowie. Ale do nas wszystkich jest zbawienie. I w 14 wersecie 1 rozdziału Paweł mówi, jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Przyszłą sobotę będę na konferencji w Edynburgu, której główny temat not be ashamed, nie wstydzę się. W świecie zmieniającym się będziemy mówili o tym, jak nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej. Bo my głosimy Ewangelię Chrystusową. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O tym czytał brat w liście do Galacjan, byśmy się nie umawiali. To jest po prostu przesłanie Bożego Słowa. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest przesłanie Ewangelii. Przesłanie, które ma i spośród Żydów, i spośród Greków, spośród mądrych i niemądrych, za takich właśnie uważano te ludy, które nie znały kultury greckiej, a więc i nas. Za takich, których uważano za prostaczków, którzy niczego nie rozumieją. I czy do takich skierowany jest list do Rzymian, który mam pokazać, że jest coś nowego, coś, co jest uniwersalną Ewangelią. Wbrew separatyzmowi jednego narodu jest przedstawione uniwersalne zbawienie dla wszystkich, którzy wierzą. Dlatego zaczynamy od Abrahama, który był daleko gdzieś z Ur obecnego Iranu czy Iraku, który był ojcem wszystkich wierzących, a nie skupiamy się tylko na późniejszym przesłaniu mojżeszowym, które zostało dodane na jakiś czas. List do Rzymian pomaga nam zrozumieć i jedność, i różnicę. List do Rzymian pomaga nam wejrzeć w ten prawo doskonałości Boże. I list do Rzymian pokazuje, jaka jest droga pańska. List do Rzymian jest napisany przez apostoła Pawła. Przez apostoła, który dla części ludzi chcących nauczać innych nie pasuje. Są ludzie tacy jak Daniel Gruber, którzy apostoła Pawła umieścili na samym końcu swoich ksiąg, bo można po prostu, tak jak król Sedecjasz, nożykiem odkroić i zostanie przykrojona Biblia, która będzie zawierała tylko mesjaniczne pisma, a apostoła Pawła nie będzie. Są tacy ludzie, które możecie znaleźć w internecie, o nich mówiłem. Nie podam strony, aby was nie gorszyć. sami to znajdziecie, którzy powykreślali w ogóle apostoła Pawła i którzy w swojej szczerości bezczelnej mówią, że apostoł Paweł jest heretykiem i zwodzicielem, który zwiódł dobry żydowski kościół, aby stał się kościołem pogańskim. Niestety też jest taki właśnie Polak, który wziął Biblię warszawską i ją gruntownie przerobił. Nazywa się Henryk Kubik, mieszka w Australii i po prostu on wreszcie uczciwie powiedział: wyrzućmy apostoła Pawła i wszystko będzie po naszemu dobrze. Nie. Apostoł Paweł jest naszym apostołem, jest apostołem narodów. Nas, pogan, to jest apostoł pogan, do którego został wysłany, otrzymał, jest sługą Jezusa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, która była wcześniej zapowiedziana przez proroków w Pismach Świętych. Ta Ewangelia jest o Synu, który jest potomkiem Dawida według ciała, ale według Ducha jest Synem Bożym. To są pierwsze wersety, które czytałem na początku. Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez które otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Apostoł Paweł nie wymyślił nowych doktryn, on otrzymał nowe zrozumienie i apostoł Paweł jest apostołem narodów, jest dla nas najważniejszą z ludzi, bo Chrystus Pan jest Bogiem i człowiekiem zresztą zarazem, ale najważniejszą chyba z naśladowców Chrystusa, osobą w historii, która przyniosła nam, poganom, pełne zrozumienie przesłania Jezusa. Stąd wielu próbuje coś z Nim zrobić, obniżyć Jego rangę, a nawet nazwać heretykiem. Apostoł Paweł przyniósł nam właśnie w liście do Rzymian głębokie zrozumienie tego, że historia zbawienia posunęła się o krok dalej. Stary Testament opisuje nam tą część historii zbawienia, której zwieńczeniem będzie osoba Jezusa Chrystusa. A Nowy Testament opisuje nam osobę Jezusa Chrystusa i powołany przez Niego Kościół aż do tego momentu, który jest równoległy do początku Starego Testamentu. W Starym Testamencie jest pierwsza ziemia, Boże stworzenie. W Nowym Testamencie jest nowa ziemia i Boże nowe odtworzenie. Jest historia zbawienia, w której Bóg przesunął się o kolejny krok. I jest tak, że Bóg idzie, Bóg jest żywym Bogiem. Jezus powiedział: mój Ojciec od początku działa i ja działam. A niektórzy ludzie chcieliby Go posadzić na tronie, żeby On się nie przerusuwał, żeby był tam, gdzie oni chcą, żeby Go zawsze tam znaleźli, kiedy będą chodzić tu i tam swoimi drogami. Bóg działa. Historia zbawienia przesuwa się. Są nowe etapy. Od etapu cienia czas przejść do rzeczywistości. I rzeczywistością w liście do Filipian bodajże jest Chrystus. Możemy znaleźć wiele informacji o tym, co cień przedstawia w jego strukturze. Dużo cień o mnie może powiedzieć, jest szeroki, okrągły, niski. I to można powiedzieć. I w ten sposób zapis o cienia Starego Testamentu wskazywał na Chrystusa, ale nie konkretnie. Ale potem przyszedł Jezus Chrystus. Ale potem Ojciec z nieba bezpośrednio głosem, który nie był nigdzie zapisany, powiedział: to jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Powiedział to do tych, którzy szczycili się, że są dziećmi abrahamowymi i słuchają Mojżesza. Do nich powiedziano prosto z nieba, bezpośrednie: Jego słuchajcie. I tak się złożyło, że apostoł Paweł to zrozumiał przez Boże objawienie i on do zboru rzymskiego, zboru, który bardzo długo stał bardzo prawowiernie, napisał wspaniały tekst, wspaniały list, który jest napisany nie dla najwyższych lotów myślicieli, choć i tacy w tym liście znajdą rzeczy, które przekroczą ich rozumienie, ale napisał też do wszystkich, do mężczyzn i kobiet, do dygnitarzy i niewolników, do ludzi wykształconych i ludzi zajmujących się prostymi rzeczami. Rzeczy, które mogą zrozumieć. I dlatego też zachęcam bracia i siostry, każdego, aby poświęcił czas, by zrozumieć przesłanie, chrześcijaństwa, które jest zawarte, podsumowane, ujęte w liście do Rzymian. Bo tam jest bardzo wiele rzeczy. Są rzeczy dotyczące samej istoty chrześcijaństwa, tego, co dla nas jest bardzo specyficzne, czego zaczątek czy cień znajdziecie w Starym Testamencie, to znaczy naukę o wcieleniu i naukę o odkupieniu. Bo Nowy Testament pokazuje dopiero, jak Bóg wkracza osobiście, sam, w historię człowieka, stając się jednym z nas. I co to znaczy? Do czego to prowadzi? O tym pisze list do Rzymian. Ten list pokazuje nam, że nie filozofia i systemy etyczne, nie systemy ofiarnicze i związane nawet z istnieniem najwspanialszej świątyni prowadzą człowieka do zbawienia, ale Chrystus. Że tutaj jest najważniejsze zanurzenie w Chrystusa, w Jego śmierć, włączenie w Jego dzieło, w Jego osobę i w Jego dzieło, które po odejściu fizycznie Chrystusa prowadzone jest przez Kościół. Stąd też rozumiemy podstawowy obrzęd Kościoła, włączający ludzi w Kościół właśnie w kontekście listu do Rzymian, jako jest włączenie w Chrystusa. My czasami chrzest w tej chwili spłycamy, mówimy tylko, a nieraz mówią, a co tam chrzest? Dobra, wierzy w Jezusa, wierzę. No to możesz przystępować do wieczerzy, a kiedyś jak będzie okazja, to się ochrzcisz. I tak bywają w różnych zborach, szczególnie charyzmatycznych, ludzie, którzy dziesiątki lat są w zborze, uczestniczą we wszystkim, a nie są chrzczeni. Bo chrzest przestaje mieć jakieś wielkie znaczenie. Ale dla pierwszego Kościoła, zgodnie z nauczaniem listu do Rzymian, chrzest był realnym momentem włączenia w Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło. Był tym momentem, w którym właśnie grzech zostaje przezwyciężony. Czy nie wiecie, że wy wszyscy, 6:3, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliście ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim przez chrzest śmierć. Czym jest chrzest? W co się chrzcimy? Śmierć. Zanurzamy się w śmierć Chrystusa. Jesteśmy identyfikowani z Chrystusem. Stajemy się tymi, którzy w Nim są ukryci. Przez co? Przez chrzest. A chrzest poprzedza wiara. I wiara jest tutaj jednym z głównych tematów listu do Rzymian. Gdybyśmy z listu do Rzymian wykreślili słowo wiara, to on byłby jak zupa bez soli. Niestrawny, niejadalny. Bo wiara jest esencją. I ten list do Rzymian stał się też początkiem przemiany w zachodnim chrześcijaństwie, kiedy Marcin Luther, udręczony w swoich myślach i w poszukiwaniu usprawiedliwienia, dostał do ręki tą wielką Biblię, odkuli ją z łańcucha i przeczytał, a usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, że ja przygotowując się zaglądam do różnych tłumaczeń. I zajrzałem do pewnego specyficznego tłumaczenia, które w tej chwili zaczyna w niektórych środowiskach odgrywać dużą rolę. I tenże tekst został przetłumaczony, przeczytam to po angielsku, Andrzej mi poprawi moje tłumaczenie. But the person who is righteous will live his life by trust. Jest zmienione. Osoba, która jest sprawiedliwa, będzie żyła swoim życiem w zaufaniu. Gdzie jest ta treść? Gdzie jest ta treść? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gdzie jest ta treść, którą później w Galacjan jest, że wiara doprowadza do usprawiedliwienia? Nie, człowiek, który jest sprawiedliwy, potem będzie żył swoim życiem w zaufaniu. Co za tekst? Complete Jewish Bible. Dawida Sterna. Tak zwane tłumaczenie, które tłumaczeniem tak naprawdę jest, a jest wielkim zwiedzeniem, które prowadzi do tego, że gubimy podstawową rzecz, którym jest usprawiedliwienie przez wiarę. Że Boża łaska nam się staje, że możemy wierzyć, że przyszedł ktoś, w kogo można wierzyć, kogo można naśladować, w którego jesteśmy włączani przez chrzest, którego krew nas obmywa, co przypominamy sobie w tym akcie wspólnoty, którym jest Wieczerza Pańska. Że mamy udział w ciele i krwi. Dlatego nie jesteśmy już pod zakonem. Dzisiaj dokładnie brat czytał z listu do Galacjan, gdzie tam jest użyte słowo przeszła, łaska na pogan. I owszem, z Izraela też ludzie mogą się nawrócić. Duża sekcja listu do Rzymian też o tym pisze, co trzeba dobrze zrozumieć, bo są ludzie, którzy biorą tylko 9 do 11 rozdziały listu do Rzymian, a reszta dla nich nie ma znaczenia. Te rozdziały są w kontekście. A ten kontekst to jest Boże działanie, które na samym początku pisze, że nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla człowieka. Są pewne przywileje, które są innym punktem startowym. Człowiek, który już znał nauczanie Boże, które rozpoczęło się historycznie wcześniej, wychodzi z innego punktu startowego. Ale punkt, w którym zaczyna się życie, jest jeden. Jest nim Jezus Chrystus. I list do Rzymian jest taki bardzo głęboko chrystocentryczny, który pokazuje wagę i znaczenie Jezusa Chrystusa. Ci ludzie, którzy mieli ten szczególny przywilej znać Jezusa, spać gdzieś pod tym samym drzewem, chodzić z Nim, być w tłumie, który On nauczał i uzdrawiał, mieli problem ze zrozumieniem tego, że to jest Mesjasz, że to jest ktoś więcej, że to jest sam Bóg, który przyszedł i jest między nami, że Jego imię Emanuel jest rzeczywistością, że to Bóg, który jest i to widzą tylko zasłonę, ale Bóg przyszedł, aby zbawić swój lud. A jak zbawić? Przez wiarę. Nie ma innego sposobu zbawienia, jak tylko przez wiarę. Nie można tekstem Pisma Świętego kręcić. Niektórzy właśnie tak kręcą, szczególnie pismami Pawła. Przekręcają, odmieniają, usuwają, przesuwają. By chyba najuczciwiej, jak powiedziałem, chociaż najdalej idący sposób, jak Henryk Kubik, odrzucić w ogóle Pawła. Nazwać go największym zwodzicielem i heretykiem. A to oznacza właśnie wyrzucić list do Rzymian. Wyrzucić pisma pawłowe, a to znaczy też pozbyć się istoty wyjątkowości chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo jest tym, co przynosi nam życie. Życie, które jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Nie gdzie indziej, nie w czym innym. Jest to życie, w którym mamy nasze czyny pełnić z wiary. On nas prowadza w Chrystusa. Nie ikony, nie święta, nie inne rzeczy nas zbawiają. Zbawia nas osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego wierność Jezusowi Chrystusowi i przesłaniu, które przez swego wybranego apostoła Pawła zostawił szczególnie nam, poganom, musimy być wierni. To jest apostoł, którego Bóg powołał. On siebie nazywa w pierwszym wersecie niewolnikiem. Tym, który musi to robić. Jest powołany, Bóg go uchwycił, wyznaczył do zwiastowania dobrej nowiny Bożej, która jest czymś, co przynosi też rzymskiemu Kościołowi zbawienie. Usprawiedliwienie w Boże w niej bywa, czyli w wierze, Ewangelii. Na tej zasadzie, że ono pochodzi z wiary i przechodzi w wiarę. Że wiara jest tutaj podstawową rzeczą. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ten sam autor w drugim niezmiernie ważnym tekście, którym jest list do Galacjan i trzeci, który bym wymienił wśród tekstów, które na pewno musimy dokładnie znać i rozumieć, czyli list do Hebrajczyków. Pozostałe listy też są bardzo ważne. Każde słowo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Ale są takie, które nam potrzebne są, aby zbudować bazę. Zawierają kamienie fundamentowe dla chrześcijańskiego życia, a są takie, które zawierają płyty na pokrycie dachu. I te są ważne. Dom nie przykryty dachem niszczeje, ale dom, który też nie ma fundamentu, się nie ostoi. Fundamenty są właśnie w tych doktrynalnych listach. Rozproszone elementy są w innych oczywiście, ale te powinniśmy dobrze znać, dobrze rozumieć. Dlatego zachęcam, abyśmy list do Rzymian, inne też, ale w tej chwili list do Rzymian, tak szczególnie wyraźnie i odważnie przestudiowali sami lub też jest pomoc. Grupa, którą brat Andrzej Rubaszewski prowadzi, zaczęła właśnie w tej chwili takie werset po wersecie, długie być może studiowanie listu do Rzymian. żeby z tekstu samego wyczytać jego treść. Zachęcam wszystkich, poniedziałek o godzinie 18, w każdy poniedziałek. Ta grupa dopiero zaczęła, można dołączyć, można przyjść na któryś tylko czas i studiować razem. Bo znajomość listu do Rzymian jest podstawowa. Dlatego ojcowie wiary naszej umieścili list do Rzymian tuż po dziejach apostolskich. Właśnie od listów zaczyna się ta nauczająca część Nowego Testamentu po części historycznej, kończy się objawieniem. I nauczająca część Nowego Testamentu zaczyna się od listu do Rzymian, apostoła Pawła. To jest baza. To musimy znać i rozumieć. Bracia, siostry, ja jednej rzeczy nie rozumiem, na przykład, że bywa i tak wśród wierzących ludzi, że zdajemy egzaminy gimnazjalne, maturalne, różne skomplikowane egzaminy zawodowe, zdajemy na prawo jazdy, ja bym nie zdał pewnie w tej chwili, a nie potrafimy wymienić takiego chrześcijańskiego ABC, na przykład w jakiej kolejności są księgi Pisma Świętego. Jeśli ktoś potrafi się nauczyć tabliczki mnożenia, to może się jej też nauczyć, że list Efezjan jest po liście do Galacjan, a że list do Rzymian zawiera podstawową naukę o wcieleniu i odkupieniu. Każdy chrześcijanin zobowiązany jest do tego, aby umieć, jeśli ktoś zapyta, wytłumaczyć, o co nam chodzi. Zdać sprawę z nadziei, którą mamy i powiedzieć swemu partnerowi, swemu bratu, sąsiadowi: słuchaj, ale w liście do Rzymian jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie z uczynków, więc zostaw te marne uczynki i zacznij wierzyć. I potem musisz umieć uzasadnić swoją wiarę. I nie wystarczy, i często jest to niebezpieczna pozycja, może pozycja wyjściowa, bo Ewangelia trafia nas tam, gdzie zastaliśmy, ale na pewno nie pozycja, w której mamy być. Bo jeśli żyjemy, Bóg dał nam czas, to powinniśmy być zdolni do tego, żeby ludziom takim jak ja, jak ty, wytłumaczyć Ewangelię. Musicie się tego nauczyć. Inaczej diabeł was czymś skusi. Przyjdzie zdolny nauczyciel, będziecie przeglądać sobie YouTube'a czy cokolwiek innego i on was przekręci. Przez łechcące słowa, przez rzeczy, które do was docierają, do jakichś skłonności, które w was są, i pójdziecie. I odpłyniecie. A potem przyjdzie taki dzień, że staniemy wszyscy, łącznie z tym, który stoi przed wami, przed Bożym tronem. Ja bardzo bym chciał usłyszeć: sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, wiele ci postanowię. Czy jest wielką rzeczą, aby zrozumieć 16 rozdziałów? Przestudiować 16 rozdziałów? Ja myślę, że to jest rzeczą potrzebną dla was bardziej niż obiad, który dzisiaj zjecie. Byście to rozumieli tak, jak apostoł rozumiał. Byście to rozumieli, bo wtedy to was zabezpieczy. I to niezależnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy człowiekiem pracy, jak domownicy, czy masz tylko tytuł matki, o której tutaj też jest powiedziane: pozdrówcie Rufa wybranego w Panu i matkę jego i moją. Kobiety, która zajmowała się domem i była po prostu fantastycznym świadectwem. A może jesteście kimś w rodzaju Pryski i Akwili. Z wersetu 3, 16 rozdziału. To właśnie Pryscyla tak dobrze znała nauczanie o Panu Jezusie Chrystusie, że potrafiła znawcę zakonu, Apollosa, wziąć do swego domu i za jednym posiedzeniem mu tak wytłumaczyć, że on wszystko zrozumiał. Pryscyla i Akwila, ona zawsze jest wymieniona, no prawie zawsze, Andrzej mi tutaj się uśmiechnął, bo w jednym miejscu jest Akwila i Pryscyla. Ona była też kobietą, która znała nauczanie. Wielu było innych, wielu było takich, którzy swoje domy otworzyli, jak Gajus i Olimpas, by tam była ogłoszona Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Różna. Różna, bo Bóg zrobił różnicę. Różnica między Ewangelią a judaizmem jest z Boga. To Bóg tak chciał. Dlatego my mamy być naśladowcami Ewangelii, a nie judaizmu. Żydzi w Rzymie, przywódcy, przyszli do apostoła Pawła, usłyszeli Ewangelię i rozeszli się, prowadząc zażarty spór. To nie wystarczy. Nie wystarczy prowadzić zażarty spór. Trzeba uwierzyć i być posłusznym. To jest Ewangelia, którą chcemy tutaj nauczać. Zachęcając do tego prostego posłuszeństwa, jakim jest chrzest, który jest włączeniem w Chrystusa, który jest początkiem drogi i wejściem w to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół powszechny, znajdujący się w całej historii, w całej geografii, jak i Kościół lokalny, czyli lokalna społeczność wierzących naśladowców Jezusa Chrystusa. To jest ważne. Po tym jest następne etapy. Jest też ważne, żebyśmy jeszcze ostatnią rzecz, którą podsumowuję, zapamiętali. Bóg nie jest statyczny. Bóg porusza się. Bóg przeszedł w historii. Bóg chce zbawiać wierzących i przyjdzie taki moment, który on powie, że dość. Tylko on może to powiedzieć. I przyjdzie taki moment, w którym już nie będziesz mógł nic zrobić. A więc zrób teraz, póki masz czas. Może ten moment przyjdzie wcześniej, że twoje życie na ziemi się zakończy i tutaj kryterium wieku, jak wiemy, nie jest istotne, bo wystarczy przejść się po sąsiednim polu, aby zobaczyć, że tam są prochy wielu młodszych od nas i w różnym czasie. Nie wiesz, kiedy przyjdzie czas, więc wykorzystaj ten czas. Zachęcam, jeśli nie możesz przyjść na spotkania wszystkich, przyjdź na część. Jeśli nie będziesz mógł przychodzić, są dobre opracowania, a nawet jeśli nie jesteś w stanie przeczytać prostego, dobrego opracowania, weź i uważnie w domu przeczytaj najpierw cały list za jednym posiedzeniem, a potem tak po kawałeczku, systematycznie, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. I Słowo Boże ma moc i myślę, że to też bardzo, bardzo pomoże. Niech nas Bóg prowadzi do głębszego zrozumienia Jego Ewangelii, przez którą zbawienie przyniesione całemu światu łączy się z nami tu w Polsce. Amen.